poprosiłem tutaj braterstwa, którzy organizują, po to, żebym mógł mieć możliwość przedstawienia braterstwu parę rzeczy na slajdzie. Nie dlatego, że akurat jest to jakoś bardzo preferowana może przeze mnie forma, natomiast dlatego, że po pierwsze wtedy można troszkę więcej powiedzieć, bo już nie będę czytał wersetów, tylko te wersety będą wyświetlone. Oraz także można pewne rzeczy takie trudniejsze, które się będę chciał pokazać, będzie można po prostu je pokazać zamiast tłumaczyć. Tematem, który chciałem się z braterstwem podzielić, to jest temat, który jest takim efektem już wielomiesięcznych moich przemyśleń, o ile nie powiedzieć nawet dłużej wieloletnich. Sądzić czy nie sądzić? Taki tytuł wykładowi nadałem. A chodzi mi o zestawienie dwóch wersetów Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 1 werset. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Z pierwszym listem Jana, 4 rozdział, 1 werset. Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy z Boga są, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Dlaczego te wersety chcę zestawić ze sobą? I ponieważ wydają się one być na pierwszy rzut oka ze sobą sprzeczne. Jeden mówi nie sądźcie, drugi mówi sądźcie. Dlatego, że ja osobiście w swoim życiu bardzo często stosowałem werset z Jana i bardzo często słyszałem cytat z Ewangelii Mateusza i nie do końca wiedziałem, szczerze mówiąc, jak zareagować, gdy słyszałem ten werset nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się, komu zależy na niesądzeniu. Następnie zastanowimy się, co Pan Jezus miał na myśli, gdy mówił te słowa z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 1 werset. Zobaczymy, jaki jest kontekst tych słów, bo ten kontekst tu jest niezwykle ważny. A także zastanowimy się, jak zharmonizować ten werset z innymi wersetami. I na końcu, na podstawie wersetów biblijnych, postaram się podać kilka punktów, jak szybko rozpoznać ducha Antychrysta i na końcu wyciągniemy z tego praktyczne rady. Komu zależy na niesądzeniu? Na pewno głosicielom fałszu. Jeżeli ktoś świadomie lub nieświadomie głosi fałsz, no to nie będzie chciał, ażeby osądzać to, co on mówi, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ponieważ jemu zależy na tym, aby pociągnąć za sobą tłum, pociągnąć za sobą osoby słuchające i żeby nie wnikały w to, co on mówi. Dlatego powstały dogmaty wiary, dlatego powstały tajemnice, które mówi się wiernym, że nie należy ich, nie należy tych tajemnic zgłębić. Na pewno nie zależy na sądzeniu fałszywym prorokom. Ktokolwiek byłby fałszywym prorokiem, to taki nie chciałby, ażeby osądzać to, co on mówi, szczególnie jeżeli ktoś mówi tutaj za mównicą publicznie. Także nie lubią, gdy się ich osądza, duchowi władcy i liderzy. Chciałbym tu podkreślić to i zatrzymać się chwilę na tym punkcie, ponieważ często, coraz częściej słyszę, że coraz rzadziej mówi się, że bracia starsi są sługami zboru, tak jak mówił o sobie apostoł Paweł w liście do Koryntian, że jest sługą zboru koryńskiego, a coraz bardziej podkreśla się, że są takimi pasterzami, liderami, wodzami. To myślę, że jest pewien niebezpieczny duch. Nie będę go dzisiaj rozbijać, tego tematu, bo to by był osobny wykład. Ale na pewno osobom, które mają takie pragnienie bycia liderem, bycia przewodnikiem, to takie osoby z natury swojego charakteru nie będą zadowolone, jeżeli ktoś je będzie osądzał. Na pewno ktoś, kto jest zwolennikiem ekumenii, powiem nie osądzaj. Zresztą ideą ekumenii jest to, iż nie mówimy o tym, co nas dzieli, mówimy o tym, co nas łączy, bo wszyscy chrześcijanie mają dążyć do jedności i to będzie wypełnienie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. I wszystko, co nas dzieli, to nie osądzajmy, już w tej chwili nawet nie mówi się, że to są nauki biblijne czy doktryny, tylko mówi się, że to są różne tradycje różnych kościołów. No jak wiecie, tradycje, no my mamy tradycję, że rozpoczynamy śpiewem i modlitwą, ale jakbyśmy zamienili tą kolejność, to też nic by się nie stało, prawda? Więc tak w ten sposób obniża się wagę nauki Słowa Bożego. Także osobom nieugruntowanym w prawdzie. Wiele osób, z którymi czasem rozmawiam i w naszej społeczności, i poza naszą społecznością mówią, a ja zostawiam tą sprawę Bogu, ja nie wiem. Nie wiem, jak tutaj to roztrząsnąć, zostawiam to Bogu, to Bóg roztrząśnie. No i na pozornie jest to dobra postawa, tylko że jest w tej postawie coś jeszcze złego, bo nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie zagadnienia, na wszystkie pytania. Ale źle jest, jeżeli nie mamy pragnienia szukania tej odpowiedzi w Słowie Bożym. Jeżeli nie staramy się szukać odpowiedzi, być może czasem tą odpowiedź będziemy latami szukać, ale jeżeli nie szukamy odpowiedzi, tylko zgadzamy się na swoją niewiedzę, no to wtedy nigdy się nie ugruntujemy w prawdzie. I jeżeli nie będziemy ugruntowani w prawdzie, jeżeli będziemy badaczami, wolnymi badaczami Pisma Świętego tylko dlatego, że się urodziliśmy w rodzinie badackiej, ale trudno nam będzie uargumentować naszą wiarę, nasze poglądy wersetami biblijnymi, to wtedy dla własnego spokoju łatwo jest powiedzieć: nie sądź, abyś nie był sądzony, bo tak do końca to nie wiemy, jak te sprawy się mają. Także jest taka kategoria, mam nadzieję, że wśród nas nie ma tych osób, ale osobom duchowo leniwym. I osobom, które nie rozumieją, na czym polega chrześcijańska miłość. Jeszcze do tego za chwilę wrócę. I na końcu myślę, że wielu, wielu innym tych powodów, dla którego nie, które się uważa, żeby nie sądzić, jest wiele. Jednakże przy analizowaniu tego wersetu wydaje mi się, ale to chcę, żebyście braterstwo osądzili właśnie to, co mówię, wydaje mi się, że werset ten jest bardzo często używany w sposób manipulacyjny. Gdy ja słyszałem ten werset, to często słyszałem go w kontekście takim: nie osądzaj, bo jeżeli osądzasz, to znaczy, że nie masz miłości. Brzmi to bardzo tak pobożnie, prawda? Ale czy tak Biblia definiuje miłość? No nie. Reguła pańska mówi, że jeżeli widzisz, że twój brat grzeszy, to idź i napomnij go. Jeżeli widzisz, że błądzi, to idź i wskaż mu prawdę. Taka jest zasada biblijna. Gdy idziemy do sklepu, to oceniamy, które jabłka są świeże, który owoc jest zdrowy, co chcemy kupić. Gdy wychowujemy dzieci, to oceniamy, w jakim towarzystwie te dzieci powinny przebywać, w jakim nie. Gdy oglądamy telewizję, to oceniamy, co się godzi oglądać, a co się nie godzi oglądać. A nagle, gdy schodzimy na obszar duchowy, nauk biblijnych i osądu poglądów innych, to mamy się wyzbyć tej naturalnej skłonności, którą mamy? Myślę, że nie. Myślę, że tak jak pochwalamy rodziców za to, że dbają o rozwój swoich dzieci, tak jak pochwalamy rozsądne osoby, które wybierają, co oglądają, w jakim towarzystwie przebywają, tak myślę, objawem miłości jest to, że rozsądzam, czy dana postawa, czy dany pogląd jest zgodny z Pismem Świętym, czy nie, i reaguję. Bo jeżeli nie reaguję, to znaczy, że jest tak naprawdę mi ta druga osoba obojętna. I to nie ma znaczenia, w co wierzy, jak mówi, jak postępuje, bo jest mi to obojętne. Natomiast jeżeli kocham tą osobę, no to będę rozsądzał i będę reagował. I chciałbym także w stosunku do mnie, że jeżeli ktoś widzi, że jest coś nie tak, to miłość będę oceniał taką osobę, jaką miłującą, jeżeli przyjdzie i powie: Piotrze, to co mówisz, to co robisz jest złe. A nie takiego, który powie: a, generalnie ten Żygut jest w porządku, a tutaj to nie do końca dobrze mówi, ale to darujmy. Myślę, że to nie jest dobra postawa. Także słysząc ten werset, ja go słyszałem w dyskusjach, często braterskich, to podtekst był taki: Żygut, tak naprawdę to nie bądź takim nauczonym w piśmie, nie bądź na faryzeusze, bo to, jak tak osądzasz, to właśnie taką postawę przyjmujesz. Bardzo często słyszę: no to tylko Bóg może osądzić. Ty nie możesz, to tylko Bóg. No znów bardzo taka wydawałaby się dobra ocena, pobożna i jasne, Pan Bóg może wydać wyrok. Ale czy my nie powinniśmy osądzać? No zaraz o tym będę mówił. No i w końcu często pojawia się tak, no co często tutaj zamykałem usta też i nie wiedziałem co powiedzieć. Ach, ty to tak wszystko wiesz, tak? Pokaż więcej pokory. Pokaż więcej pokory. Ci inni chrześcijanie, inni bracia, oni też mają swoje argumenty. Może nie do końca tak wszystko wiesz. Mówią, wiedza na dyma. Też przy tej okazji jako następny argument się zawsze pojawiało. Wiedza na dyma. Rzeczywiście wiedza na dyma, ale kiedy? Kiedy jest cząstkowa, kiedy mi się wydaje, że wiem. Prawdziwa wiedza, szczególnie prawdziwa wiedza biblijna, buduje w nas pokorę, dużo pokory, bo czym więcej ją w Biblii studiujemy, czym więcej prawdę poznajemy, tym więcej zauważamy szczegółów, które są dla nas z jednej strony piękne, ale pokazują, że jeszcze bardzo wiele wiersów, wiele jeszcze nie znamy, nie wiemy, nie potrafimy powiedzieć. No i w końcu postawa taka, no nie. Są tematy, których nie należy poruszać w tym zborze albo w innym, bo to jest powodem podziałów w zborze. Zawsze też trzeba sobie zadać pytanie, czy powodem podziałów w zborze jest prawda, często tak jest, ale czy tak naprawdę podziałem w zborze nie są mocne osobowości, które ze sobą walczą, a prawda jest tylko pewnym uzasadnieniem tych podziałów. I gdy spojrzymy na Ewangelię Mateusza, 7 rozdział i 1 werset, sam kontekst wskazuje nam, najbliższy kontekst wskazuje nam, że Pan Jezus miał zupełnie co innego na myśli, że tam nie ma bezwzględnego zakazu osądzania, ponieważ w tym kontekście Pan Jezus mówi do uczni: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi, po owocach poznacie ich, czyli musimy osądzić, po owocach ich poznacie. Więc to by było niespójne. Tak przy okazji, braterstwo drodzy, ile tam było owiec? Żadnej. Tam nie było żadnej owcy. To wszystko były wilki w owczej skórze. I na tym polega bycie wilkiem w owczej skórze. Że z daleka, gdy patrzy się na taką osobę, to ona się wydaje być cudownym chrześcijaninem, bardzo gorliwym, poświęconym, któremu nie można nic zarzucić. Ale gdy się przyjrzymy bliżej, szczególnie napiski tych owiec, które tutaj były wyświetlone, to się okaże, że to wszystko, że to są trzy wilki w owczych skórach. Ale przeczytajmy także sam najbliższy kontekst. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzę. A czemu widzisz dziubło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę dziubło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dziubło z oka brata swego. Zauważcie, nawet najbliższy kontekst mówi, że przyrównuje osądzanie do wyciągania źdźbła z oka. I na pewno nie chcielibyśmy, żeby ktoś, kto jest ślepy, niewidomy, albo ktoś, kto ma problem z wzrokiem, ażeby dotykał naszego oka, prawda? Nie chcielibyśmy, bo balibyśmy się, że nam uszkodzi oko. Ale także ten werset pokazuje, w jaki sposób, nie że nie wolno sądzić, tylko w jaki sposób powinniśmy sądzić. Najpierw wyjmij belkę z oka swego, a wtedy w sposób delikatny, z miłością, z troską, ale i szybki i zdecydowany, bo znów nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam latami grzebał w oku, tylko jeżeli coś wyciągamy z oka, to szybko, w sposób szybki, zdecydowany i delikatny, ale żeby powiedział nam to, żeby osądził nasze postępowanie. Szybko, pewnie, ale delikatnie. Ale dopiero w momencie, kiedy sam nie ma czegoś większego grzechu albo tego samego. Ale gdybyśmy zapytali się tak naprawdę, kto jest adresatem tego wersetu, tego fragmentu, to trzeba by było odnieść się do równoległego zapisu z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział 36 do 46 wersetu, gdzie Pan Jezus do tłumu, do ludu izraelskiego i do nauczonych w piśmie, do faryzeuszy, to chcę podkreślić, mówi tak: bądźcie miłosierni. A więc jest to lekcja tak naprawdę miłosierdzia, której faryzeusze nie mieli. Oni bardzo ostro, twardo oceniali, narzucali prawa, swoje prawa ludowi, sami nie przestrzegając tych praw często. I mówi: nie sądźcie i nie potępiajcie. Dlaczego podkreśliłem te dwa słowa: nie sądźcie i nie potępiajcie? Ponieważ często tłumaczy się Mateusza 7,1 w ten sposób, że nie sądźcie, czyli nie potępiajcie. No ale Łukasz rozróżnia, mówi: nie, tu nie chodzi o to, że mamy nie potępiać. Znaczy, nie potępiać też mamy. Nie, w tym kontekście. Czy my, to teraz się dowiemy, ale też nie powinno się potępiać. Natomiast jest co innego nie sądzić i co innego nie potępiać. I dalej tłumaczy Pan Jezus, kogo miał na myśli. Mówi: ślepy ślepego nie może prowadzić, mówiąc o faryzeuszach. Mówi: obłudniku, wyjmij belkę z oka swego. Czyli to jest mowa znów o faryzeuszach, obłudnikach. Mówi: ten, kto tak postępuje, jest złym drzewem. Ten, kto tak postępuje, mówi: panie, ale nie czyni tego, co mówi. No i w końcu wprost jest napisane, ostatni werset: a gdy dokończył wszystkich słów swoich, do słuchającego go ludu wyszedł do Kafarnaum. Tak więc, kto jest adresatem tych słów? Wydaje mi się, jestem przekonany, że przede wszystkim adresatem tych słów był lud Izraela, a szczególnie faryzeusze. Faryzeusze, którzy byli niesprawiedliwie sądzącym, którzy byli ślepymi przewodnikami, którzy byli obłudnikami, złymi drzewami, złymi ludźmi. Więc jeżeli kiedykolwiek tak naprawdę usłyszycie, że ktoś wam mówi: nie sądź, abyś nie był sądzony, to tak naprawdę osoba, która to mówi, już osądziła. Osądziła tą drugą osobę jako faryzeusza, jako ślepego przewodnika, obłudnika, złe drzewo, złego człowieka. Czy werset ten odnosi się do chrześcijan? Czy werset ten odnosi się do nas? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego nie? Ponieważ te słowa nie były skierowane do uczniów. Te słowa były skierowane do faryzeuszy i do ludu izraelskiego. Natomiast słowa, które są do nas skierowane, gdzie zmienia się adresat tego fragmentu, to jest od 6 wersetu. To jest cały czas ciąg jeden myślowy, ale adresat tam już jest zupełnie inny. Tam już mówi Pan Jezus do uczni: nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Czyli tak naprawdę co Pan Jezus mówi? Musicie rozsądzić. Musicie rozsądzić, kto jest tym symbolicznym wieprzem, a kto nie. Dalej, mówi, strzeżcie się fałszywych proroków. Czyli musimy wiedzieć, kto jest prawdziwym, kto jest fałszywym prorokiem, a kto nie. I pytanie, jakby przygotowując się do tego wykładu, zadałem sobie takie pytanie, czy jestem w stanie szybko odpowiedzieć, kto, nazwać po imieniu wręcz, kto jest fałszywym prorokiem. Oczekuję, ten fragment pokazuje, że Pan Jezus oczekiwał, ażebyśmy tak postępowali. Ale żeby lepiej zrozumieć ten werset z Mateusza 7, rozdział 1, werset, warto się odnieść do często wspominanych słów greckich, które to nie są to oczywiście jedyne słowa, ale które najczęściej są stosowane jako, tłumaczone jako wyraz sąd. To jest krino, krisis, krima. Krino znaczy tyle, co dopytywać się, dochodzić, śledzić, badać, rozdzielić, ułożyć coś w porządku, oceniać, odróżnić. Krisis to znaczy wybranie jednego z dwóch, rozdzielenie, zdecydowanie, postanowienie, sądzenie, sąd. I krima, decyzja, dekret, sąd, potępienie, wyrok, skazanie. Najczęściej, znaczy krima zawsze odnosi się w Piśmie Świętym do sądu Bożego i najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej odnosi się do potępienia. Krisis najczęściej, nie jedynie, ale najczęściej odnosi się do sądu Pana Jezusa, a krino najczęściej odnosi się do sądu, który my powinniśmy sądzić. I wielokrotnie słyszałem te definicje, ale trudno je mi było sobie jakoś wyobrazić. I właśnie dlatego potrzebowałem ten slajd, żeby braterstwu pokazać różnicę. Pokazać między krino, krisis i klima. Klino jest to pewien dłuższy proces, w którym są próby, doświadczenia, w którym jest oddzielanie dobra od zła. Proces ten kończy się kryzysem, czyli ostateczną próbą kończącą się wyrokiem. I ten wyrok to jest albo nagroda, albo potępienie. A klima to jest ostateczna decyzja, czyli w tym przypadku wykonanie tegoż wyroku. I tą definicję możemy zastosować, ten diagram możemy zastosować zarówno do planu wieków, gdzie cały wiek Ewangelii to jest krino, który kończy się żniwem, czyli kryzysem, kryzys i krimą, czyli ostateczną decyzją, nagrodą lub potępieniem nominalnego chrześcijaństwa. Ale to samo można zastosować, ten sam wykres do każdego z siedmiu okresów Kościoła. Każdy z tych siedmiu okresów miał swoje krino i kryzys, czyli miał napomnienia i kary i nagrody. Na przykład do Kościoła w Efezie jest napisane, że przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, czyli jest pewna próba, jest krino, jeśli się nie opamiętasz, a zwycięzcy dam spożywać z żywota, który jest w raju Bożym, czyli będzie kryzys, czyli będzie nagroda. Natomiast klima, czyli ostateczny, nieodwołalny osąd dla całego Kościoła, będzie, jak to czytamy w pierwszym liście Piotra, 4 rozdział 17 werset, w stosownej porze. I ten sam proces, żeby nie przedłużać, można zastosować także w naszym indywidualnym życiu poświęconym. Apostoł Piotr mówi o klimie, czyli o ostatecznym sądzie Kościoła, ale znów już sam to zestawienie trzech wersetów pokazuje, że bardzo istotne jest tłumaczenie, z jakiego korzystamy. I akurat Biblia Warszawska czy Biblia Gdańska tutaj nie jest najszczęśliwszym tłumaczeniem. Bardzo dobrym tłumaczeniem jest tu Nowy Przekład i wydanie interlinarne, które mówi, że jest bowiem wyznaczony czas, by sąd się zaczął od domu Bożego. I tym sądem, tym wyznaczonym czasem, kiedy sąd się rozpocznie w znaczeniu krimy, czyli wyroku, no to jest wieczerza barankowa. I gdy teraz wrócimy do Ewangelii Mateusza, to tam jest wszędzie, za wyjątkiem jednego momentu jest napisane krino, czyli Nie sądźcie Krino, abyście nie byli sądzeni Krino, albowiem jakim sądem Krima osądzicie Krino, takim was osądzą Krino. I myśl jest myśl taka, nie oceniajcie, oddzielając innych od łaski Bożej, tak jak to robili faryzeusze, abyście sami nie byli oddzieleni. Jaki wydajecie wyrok na innych, oddzielając ich, segregując ich, tak i wy zostaniecie oddzieleni od łaski Bożej. I myślę, że słowa te się wypełniły, gdy Izrael stracił łaskę w 70 roku. Faryzeusze nauczeni w piśmie osądzali Pana Jezusa, osądzali apostołów jako zwodniczą sektę. A Panu Jezusowi nawet mówili, że ma demona. W efekcie czego sami stracili społeczność z Panem Bogiem i Jego błogosławieństwo. Tak jak oceniali chrześcijan, to ich spotkało. Ale tak naprawdę też, gdyby dokładnie, literalnie tłumaczyć te słowa, to należałoby to oddać: nie bądźcie ciągle osądzającymi. Co już zmienia pewien kontekst tego wersetu. Nie bądźcie ciągle osądzającymi. Nie miejcie takiego ducha ciągłego osądu. W liście do Rzymian, w 14 rozdziale, apostoł Paweł osąd drugiego brata łączy z pogardzeniem tym drugim bratem. I mówi, abyśmy nie osądzali tego brata. Ponieważ wszyscy zdamy sprawę przed Bogiem. Lecz co ciekawe, końcowy fragment tego wersetu jest ciekawy, czy to nie osądzajmy Krino już jedni drugich, ale raczej baczcie, tu jest znów to samo słowo, Krino, czyli znów osądzajcie, ale tym razem siebie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. A więc myśl jest taka, abyśmy nie byli powodem zarówno doświadczeń braterskich, jak i rozłamów. Nie segregujmy na tych, którzy są my i oni. Myślę, że jest to przywara dwóch skrajnych postaw wiekowych albo dwóch skrajnych cech. Z jednej strony młode osoby, które dopiero co się poświęciły, mają pewną taką naturalną skłonność wynikającą z gorliwości do bardzo radykalnych ocen, co jest dobre, co jest złe, ale także zauważyłem, że i starsze osoby wiekiem także mają pewną taką skłonność do osądzania braci. Ale czy to znaczy, że nie mamy osądzać? Nie, mamy osądzać. W liście do Koryntian apostoł Paweł wprost mówi, że my mamy siebie osądzać, bo wtedy nie będziemy podlegali sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. My, myślę, że można też stosować tutaj ten fragment do rozumieć także jako zbór koryncki, nie tylko my jako indywidualnie. Dlaczego? Ponieważ inne wersety tak wskazują. Doświadczenie apostoła Pawła i wzór apostoła Pawła wskazuje, że on osądzał. Mówi, że będąc nieobecny ciałem, ale obecny duchem już osądziłem, to samo słowo, krino, tego, który źle czynił, tak jakby był tam obecny. No ale możemy powiedzieć, że dobrze, ale to apostoł Paweł, tak? My nie jesteśmy apostołem Pawłem. Ale w następnym wersecie apostoł Paweł zarzuca zborowi koryńskiemu, że to on musiał zrobić, a nie zrobili oni tego, że nie oni osądzili. Mówi, czyż nie wasza to rzecz sądzić tych, którzy są w zborze? Nasza rzecz. Nasza rzecz jest sądzić tych, którzy są w zborze. W 6 rozdziale wręcz nagane daje Koryntianom, że no, dlaczego nie rozsądzacie spraw życiowych? Wy, jako zbór. Dlaczego nie reagujecie, jeżeli widzicie grzech i niemoralność w zborze? Dlaczego nie reagujecie, gdy widzicie złe nauczanie w zborze? Apostoł Paweł ma pretensje do zborowników w koryńskich i nawołuje nas do osądzania codziennych spraw w zborze. Podsumowując znaczenie słowa krino, wyciągając lekcję z tego, można powiedzieć, że po pierwsze nie oceniajmy braci w sposób lekceważący, ale z miłością. Ale także zbór ma obowiązek osądzać sprawy życiowe zborowników. Jeżeli przychodzimy do zboru, jeżeli chcemy być ciałem Chrystusowym, to tak naprawdę sam ten fakt powoduje, że rezygnujemy z pewnej prywatności, która jest tak powszechna i popularna w tej chwili w świecie. To znaczy, że poddajemy się pod osąd braci i sióstr, którzy są w zborze. Ale także musimy osądzać nadchodzące niebezpieczeństwo. Musimy wiedzieć, gdzie kto jest fałszywym prorokiem, jakie są fałszywe nauki. I powinniśmy chronić zbór przed tymi naukami. Ale także mamy prawo i obowiązek osądzać pewne postawy ludzkie. Nie ludzi jako takich, ale postawy ludzkie. Ponieważ one się upowszechniają. I w końcu pamiętajmy, że jeżeli mówimy komuś, albo jeżeli słyszymy od kogoś, nie sądź, abyś nie był sądzony, to tak naprawdę ta osoba już nas osądziła i mówi nam przez ten werset, że traktuje nas jako obłudnika. Taka jest konsekwencja. Na pewno nie powinniśmy osądzać z przyjemności, ale osądzać z miłości do drugiej osoby i w duchu miłości. W duchu naprawy, a nie potępienia. Oceniajmy czyny i poglądy, a nie osoby. Wiem, że szczególnie dla słuchającego jest to bardzo trudne, ale możliwe. Ja osobiście wielokrotnie dyskutowałem z wieloma chrześcijanami z nominalnego chrześcijaństwa, z którymi totalnie się nie zgadzałem i mówiłem im, że się nie zgadzałem. Co więcej, nawet były przypadki takie, że mówiłem, że są poszczególnym osobom, mówiłem, że są zwiedzeni przez fałszywego proroka, ale opierałem to na podstawie poglądów i dyskusji na temat poglądów biblijnych i do dzisiaj szanują mnie i lubią mnie i czasami chcą, żeby z nimi porozmawiać, mimo że mówię im bardzo przykre rzeczy z punktu widzenia ludzkiego. I przede wszystkim uważajmy, czy ten osąd, który wydajemy, nie stosuje się do nas, zgodnie z zapisem z listu do Rzymian z drugiego rozdziału. Ty, sędzia, czynisz to samo. Często tak jest, ażeby w świecie przynajmniej, często tak jest, że najbardziej krytykują pewne postawy ci ludzie, którzy tak w taki sposób postępują. Jest to pewna taka zasłona dymna, gdzie jeżeli będę protestował i krytykował, nie wiem, na przykład homoseksualizm, to możemy być pewni, że w tej grupie jest sporo homoseksualistów i ci, którzy są najbardziej wojowniczy, to być może właśnie wśród nich tacy są. Też są pewne zasady, które Biblia jasno mówi, jak nie należy osądzać. Na pewno nie należy osądzać po wyglądzie zewnętrznym. Po tym, jak wyglądamy. Znamy historię, jak Samuel wybierał króla i oceniał po wyglądzie zewnętrznym, ale Pan Bóg mówi mu, nie patrz na to, co przed oczyma, patrz na serce. Nam jest bardzo trudno patrzeć na serce, ale możemy też w pewien sposób oceniać intencje serca, jeżeli kogoś lepiej znamy. Natomiast na pewno nie powinniśmy oceniać po wyglądzie zewnętrznym. Na pewno nie powinniśmy po zamożności, jak pisze w liście Jakuba. No to dzisiaj jest bardzo powszechne, że po zamożności się ocenia człowieka. I to można oceniać w dwojaki sposób. I to także w taki sposób duchowy. Jedni są tacy, którzy się tylko skupiają na tym, że będą głosić Chrystusa tylko bezdomnym, tylko alkoholikom, tylko narkomanom. I tak naprawdę to jest ocenianie, ale także będą pewnie też tacy, którzy mówią, no jeżeli ten człowiek nie wygląda zamożnie i nie jest ładnie ubrany, to może nawet nie ma sensu mu mówić nic o Chrystusie, bo jest zdegradowany tak bardzo, że nie warto. I to jest druga skrajność. Musimy oceniać tak, ażeby nie rzucać pereł przed wieprzy, ale musimy oceniać. Na podstawie pozorów. No to jest bardzo częste. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 24 wersecie mówi, że faryzeusze oceniali Jego oceniali na podstawie pozorów, na podstawie tego, co im się wydawało, że jest, a nie na podstawie prawdy i zapisów biblijnych. Na podstawie swoich oczekiwań, tak jak to ocenił Pana Jezusa Natanael, mówiąc, czy może być coś dobrego z Nazaretu. I także według ciała. Myślę, że to jest największe niebezpieczeństwo. Na podstawie naturalnych darów lub zdolności, na podstawie umiejętności oratorskich, na podstawie naturalnych cech charakteru. Czasem słyszę, gdy nie jestem na konwencji, gdy pytam się, kto mówił, no brat taki, taki, a o czym mówił? No mówił o Panu Bogu, o Jezusie, ale tak konkretnie o czym mówił? No nie, no tak mówił, no naprawdę tak pięknie mówił, ale o czym? No lekcje takie życiowe, ale co? Konkretnie co? No ładnie mówił. I może tak być. To jest przywara i to jest niebezpieczeństwo dobrych mówców, oratorów, że oni potrafią mówić godzinami, ale jak się weźmie treść, spróbuje się z tego coś wycisnąć, to nic nie zostaje. To są słowa, które się przelewają przez palce. Nie możemy także oceniać czyjegoś sumienia. Pisze o tym apostoł Paweł w 1 do Koryntian 10, rozdział 29 werset. Jeżeli ktoś postępuje według sumienia, możemy ocenić to postępowanie, ale nie możemy oceniać cudzego sumienia. Oraz rzeczy nieistotnych, takie jak jedzenie, picie. Jednocześnie też apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie oceniali przedwcześnie. Oczywiście werset ten mówi przede wszystkim, ażebyśmy nie oceniali, nie wydawali wyroku w imieniu Pana, zamiast Pana, bo to ma Bóg wyda ten wyrok, ale myślę, że też można ten werset rozumieć w takim znaczeniu rozwoju naszego życia w Chrystusie. Że czasami właśnie to, co powiedziałem, osoby ledwo co poświęcone chciałyby, i dobrze, że chciałyby zmieniać całą społeczność, jeżeli tylko chcą zmieniać zgodnie z Pismem Świętym, ale także są bardzo skłonne do, w ogóle młodość ma to do siebie, że jest bardzo skłonna do bardzo radykalnych ocen, szczególnie tych negatywnych. Trzeba troszkę doświadczenia życiowego, żeby czasem ocenić postępy cudzych, drugich osób. No i w końcu nie oceniajmy na podstawie przypuszczeń, pogłosek, plotek, pozorów, bo słyszałem, że z dobrego źródła, że w tym i w tym zborze to jest tak i tak. Albo ten brat mi powiedział, że na tym spotkaniu działy się takie i takie rzeczy. Nie jest to dobre ocenienie. Można oceniać, będąc, widząc lub mając bardzo sprawdzone źródło. Ale w takich przypadkach tak naprawdę jedyne sprawdzone źródło to jest właśnie obecność. Ponieważ z jakiegoś spotkania, nabożeństwa, oceny dwóch różnych braci mogą być skrajnie różne. I teraz w zależności od tego, z kim dobrze żyjemy, z kim bardziej się rozumiemy, to ten pogląd będziemy przyjmować. Z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Co to oznacza? To oznacza, że my, jako ludzie duchowi, jesteśmy zobowiązani oceniać czasy, w jakich żyjemy, oceniać poglądy, które nas otaczają, postawy, trendy, modę w zachowaniu, w postępowaniu. I to człowiek duchowy rozsądza. Ale sam nie podlega niczyjemu osądowi, ponieważ dla świata nasze decyzje, nasze osądy są niezrozumiałe. One są sprzeczne z ludzką logiką czasem. Dlatego tak apostoł Paweł napisał. I nie chodzi o to, że nie wolno nam sądzić, ale o to, abyśmy sądzili z właściwym podejściem. Z podejściem opartym nie na emocjach, nie na pogłoskach, ale z podejściem opartym na prawdzie i Piśmie Świętym. I wtedy naprawdę można bardzo skutecznie w zgodzie i w duchu miłości osądzać. Na podstawie wersetów biblijnych. I tak namawiał apostoł Jan w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 1 wersecie. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Biblia Gdańska tutaj trochę gorzej oddaje ten werset, ponieważ mówi: doświadczajcie duchów. Słowo doświadczać niesie za sobą takie przesłanie, że coś trzeba dotknąć, zobaczyć, sprawdzić. Nie. Oryginał tutaj bardziej mówi: badajcie. Ja nie muszę zażyć narkotyków, żeby wiedzieć, zbadać, że one są złe, bo są skutki, widzę skutki tych narkotyków. Natomiast gdybym doświadczył tych narkotyków, to jest troszkę co innego. Z drugiej strony jest to też bardzo ciekawy werset, bo z jednej strony, i słusznie, bo kontekst na to wskazuje, tłumaczymy go, że mamy badać nauki, doktryny, które do nas przychodzą, i tak wskazuje kontekst, i to jest bardzo dobre tłumaczenie, ale z drugiej strony także mamy osądzać duchy, czy kto jakiego jest ducha. I to jest bardzo trudne, bo wiemy, że ktoś może być ducha waleśnego, ducha pokornego, ducha mieć ducha zgodnego, może ktoś być ducha bojaźliwego i tak dalej, i tak dalej. Żeby osądzić tego ducha, no to tutaj trzeba niestety tą osobę bliżej poznać i znać jej dłuższy okres życia. Natomiast w tym samym wersecie apostoł Jan na szczęście pozostawia nam definicję antychrysta. Mówi nam, to jakby to też by był osobne badanie, gdybyśmy chcieli się zastanowić nad tym, osobny wykład, ale mówi nam, jak po owocach ich poznacie, jakie to są owoce, bo owoce to nie tylko czyny i postępowanie, ale to także słowa i nauki, których uczą ci, którzy mają ducha antychrysta i którzy są fałszywymi prorokami. Przede wszystkim to są ci, którzy wierzą w inkarnację. Inkarnacja nie zakłada, cokolwiek by ktokolwiek mówił, nie zakłada, że Pan Jezus był człowiekiem. Inkarnacja zakłada, że Pan Jezus był wcielonym Bogiem. I gdy przeczytamy na przykład w katechizmie katolickim, czy w jakimkolwiek innym ugrupowaniu protestanckim, który wierzy w Trójcę, czym była inkarnacja, to będzie tam definicja, bo oni oczywiście też czytają, tak, ten werset, więc nie chcą podchodzić pod tego ducha antychrysta, więc będą mówić tak: Jezus Chrystus był człowiekiem, i tu się zgadza z tym wersetem, ale zaraz dodają, ale i jednocześnie Bogiem. Więc nie można być żelazem i drewnem. Albo żelazem, albo drewnem. Nie można być dwojakiej natury. A więc ten, który ma ducha antychrysta, to jest ten, który wierzy w inkarnację. Ten, który mówi jak świat, czyli stosuje techniki światowe. I to nie chodzi o to, żeby w tej chwili na przykład nie używać rzutnika, no bo jeżeli on pomaga, to dobrze. Ale chodzi o to, ażeby techniki socjologiczne, techniki nie były wykorzystywane w dyskusjach biblijnych, w badaniu, w wykładach. A to jest bardzo łatwo. Wierzcie mi, bardzo łatwo jest zmanipulować tłum, jeżeli ktoś wie, jak to się robi, jeżeli ktoś ku temu ma talent. I w końcu świat go słucha. Świat go słucha, ponieważ to, co mówi ten, kto ma ducha antychrysta, to mówi to, co świat chce usłyszeć. Jak dzisiaj wyglądałaby reformacja, gdyby Luther miał pogląd taki jak 99% współczesnych protestantów, którzy mówią: nie jest istotne podziały. Ważne jest, żeby wszyscy chrześcijanie dążyli do jedności, bo to będzie wypełnieniem modlitwy arcykapłańskiej naszego Pana. A to, czy ktoś wierzy tak, czy owak, czy ktoś wierzy w papieża, czy ktoś wierzy w predestynację, czy inaczej, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. To jest nieważne. No gdyby Luther miał takie podejście, nie byłoby reformacji. I w końcu jest napisane, że taka osoba nie zna Boga. I mówię to z pełną odpowiedzialnością słów, które tutaj mówię. Jestem to w stanie udowodnić. Ktoś, kto wierzy w Trójcę, nie zna Boga. Nie zna Boga. Ale to nie tylko. Jest pewne niebezpieczeństwo, bo duch antychrysta zagraża nie światu, ale zagraża nam. Apostoł Jan mówi, że wyjście spośród prawdziwych chrześcijan to zagraża naszym zborom. Dlatego powinniśmy oceniać poglądy, które do nas przychodzą. Także z zamównicy. Także gdy się odpowiada na pytania. I powinniśmy reagować. Kiedyś był taki zwyczaj, że brat przewodniczący podsumowywał wykład. Jeżeli coś było nie tak, to nawet czasem punktował. Teraz nie ma już tego. Czasem żałuję, szkoda. Ale także głoszą kłamstwa, które nie wywodzą się z prawdy. Zauważmy, apostoł Jan podkreśla prawdę. Wiemy, kto jest ojcem kłamstwa, szatan. I sam ten fakt powinien w nas wzbudzać wstręt. Wstręt i niechęć do wszelkiego fałszu, do wszelkich fałszywych nauk, które do nas dochodzą. Ponieważ to nie jest klub intelektualny, gdzie się spotykamy w zborze i się wymieniamy swoimi myślami. Ja mam myśl taką, a ja mam myśl inną. A ten werset to można zinterpretować tak lub tak i później się rozchodzimy i każdy się rozchodzi z własnym poglądem. Nie na tym polega badanie Pisma Świętego. Badanie Pisma Świętego polega na dochodzeniu wspólnie do prawdy, jako zbór. Czasem to trwa długo. Ale na tym polega badanie Pisma Świętego. I w końcu osoby te zwodzą braci. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i 24 werset, Pan Jezus mówi, że w czasach ostatecznych będą fałszywi prorocy, którzy będą czynić znaki i cuda, ażeby, o ile jest to możliwe, zwieść i wybranych. I znów, oni przychodzą w imieniu Chrystusa. Oni będą, jak te wilki w owczym odzieniu, na zewnątrz bardzo nawet gorliwymi nauczycielami, gorliwymi chrześcijanami. Ale ich nauka nie wywodzi się z prawdy. I dlatego zwodzą braci. Oczywiście, no, raczej nie spotkamy dzisiaj, że ktoś zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem, ale poddają wątpliwość, czyli w zasadzie można tłumaczyć to słowo na podstawie Judy 4 wersetu, że zapierają się Ojca i Syna. Tak, jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie ze słowami, które mamy zapisane w Piśmie Świętym, to taki zapiera się. I to, że się zapierają, jak pisze apostoł Piotr, to mówi, na czym polega to zaparcie, że wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy będą wprowadzać zgubne nauki, nie postępowanie, ale zgubne nauki i przez to zapierać się Pana, a droga prawdy będzie przez nich pohamiona. I praktyczne rady na koniec. Jakie Biblia nam mówi, jak powinniśmy się odnosić do takich osób, jak powinniśmy je traktować. No tutaj Biblia jest bardzo niewspółczesna. Bardzo niewspółczesna. Ja tylko zacytuję ze względu na brak czasu jeden fragment z drugiego listu Jana, 8-11 werset. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Jeszcze raz powtórzę. Kto się nie trzyma nauki Chrystusowej, kto się nie trzyma prawdy, nie ma Boga. I kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. I jeśli przychodzi ktoś do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Bo kto pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. I w kontekście tego, co powiedziałem, chciałbym, żebyście, drodzy braterstwo, zadali sobie pytanie. Gdzie są nasze przyjaźnie? Z kim się przyjaźnimy? Z kim się spotykamy? Czy z tymi, którzy mają ducha antychrysta? Ja nie mówię, żeby się nie spotykać. Możemy się spotykać, ale jeżeli się spotykamy, to nie po to, żeby wspólnie wielbić Boga, albo wspólnie od siebie się uczyć, tylko po to, żeby głosić im prawdę, żeby mówić, że są zwiedzeni, żeby mówić im, gdzie jest prawda. To są dość ostre słowa, ale na szczęście nie moje. Biblia wyraźnie mówi. Uczestniczenie w społeczności, tak zwanej społeczności braterskiej z osobami, które mają ducha antychrysta, powoduje, że sami się zanieczyszczamy. Dlaczego? Ponieważ łamiemy przykazania, które mamy zawarte w Biblii. Pamiętajmy o tym, drodzy braterstwo. Pamiętajmy, że to, co mówimy, to w jaki sposób mówimy, ale także to, co mówimy, jest wielką odpowiedzialnością. I nie tylko dla tych, którzy tutaj siedzą i mówią z zamównicy. I oby nie było tutaj takich, którzy będą mówić swoje rozterki i zwątpienia, z czym mają problem. Ale jak tutaj ktoś staje, to niech mówi tak jako pismo, niech ma wersety na poparcie swoich myśli. Ale to nie tylko dotyczy braci starszych. Gdy w badaniu odpowiadamy na pytania, to odpowiadajmy, jako mówi pismo. Mamy taki dobry zwyczaj w Zborze Krakowskim, mamy badania tematyczne poświęcone doktrynom i jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś odpowiada, obojętnie kto to odpowiada, czy to jest jakiś brat, który być może nawet jest i pielgrzymem, czy to jest siostra, która rzadko się odzywa, to jak się odpowiada, to musi mieć wersety, przynajmniej dwa wersety na poparcie swoich myśli. I to jest bardzo dobre. Bo badaliśmy najróżniejsze tematy, począwszy od stworzenia duszy, piekła, skończyliśmy na temat której obecności, łącznie z czasem której obecności. I nie było specjalnych problemów. Nie było dyskusji. Dlaczego? Bo musiały być na poparcie swoich myśli wersety podane. Źle jest, jeżeli badania się odbywają według metody misia. Mi się wydaje. To nie jest badanie. I życzę na koniec braterstwa, abyście potrafili rozróżnić ducha Chrystusowego od ducha antychrysta, abyście potrafili dobrze rozsądzać, gdzie jest prawda i gdzie jest fałsz, i abyśmy w nagrodę za szczere poświęcenie i za zgodność z prawdą otrzymali kiedyś od Pana pochwałę, czego życzę braterstwu, jak i sam bym chciał. Amen.